Radio Zachód Lubuskie, Forum Bogdan Sadowski, dzień dobry. Witam także gości w obydwu naszych studiach. Poseł Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam.
W tej roli posła pierwszy raz w tym programie w ogóle.
Tak jest.
Helena Chatka reprezentuje Porozumienie.
Dzień dobry.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
Dzień dobry.
Artur Grodz, Kukiz 15.
Dzień dobry.
Oraz Jan Andrykiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Witam państwa.
Zaczynamy od wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych i spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem, bo to był, zdaje się, to było najważniejsze wydarzenie tego mijającego już tygodnia. Panowie podpisali umowę o zwiększonej obecności sił zbrojnych USA na terenie Polski. Podpisano też porozumienie zwiększające ilość gazu skroplonego kupowanego przez stronę polską. Panowie prezydenci rozmawiali także o planowanym kupnie przez Polskę 32 myśliwców F-35. Jak państwo oceniacie znaczenie, ale przede wszystkim efekty wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu? Czy to, co się stało, wpisuje się w zacieśnienie współpracy i wzajemnych stosunków polsko-amerykańskich? No i jakie mają bądź no mogą mieć znaczenie w kontekście geopolitycznego położenia naszego kraju. W ocenie takie komentarze też słyszałem niektórych komentatorów. Polska niebezpiecznie odsuwa się od Europy na rzecz Stanów Zjednoczonych. Czy państwo takie opinie podzielacie? Zatem państwa komentarze i spojrzenie na efekty wizyty polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Zaczyna Helena Chatka, Porozumienie.
W mojej ocenie to był historyczny moment. Podpisanie deklaracji, w której Stany Zjednoczone zwiększają swoją obecność w Polsce. Stany Zjednoczone deklarują, że będą zmobilizowane, gdyby okazało się, że granic polskich trzeba bronić. Stany Zjednoczone, które będą do naszej dyspozycji, gdyby trzeba było bronić naszej wolności. To jest to, o czym chyba trochę w przeszłości mogliśmy marzyć. I uważam, że też zwiększy się poczucie bezpieczeństwa Europejczyków, bo proszę pamiętać o tym, że na granicy polskiej wschodniej jest granica Unii Europejskiej. Jeżeli zwiększyły się nasze możliwości obronne i mamy tak mocnego sojusznika, jakimi są Stany Zjednoczone, i jednocześnie decydujemy się zwiększyć nasz potencjał obronny, też kupując bardzo nowoczesne helikoptery, to w tym momencie samoloty, w tym momencie możemy wczuć się bardziej bezpieczni. Poza tym, proszę zwrócić uwagę na to, że jest deklaracja pana prezydenta, że w ciągu 90 dni prawdopodobnie zapadnie decyzja o ruchu bezwizowym Polaków do Stanów Zjednoczonych.
Ale to, jak pani wie, nie leży w gestii prezydenta.
Ale on polityczny sygnał dał i podpisane porozumienie o wymianie informacji, jeżeli chodzi o przestępstwa, szczególnie takie groźne, co było warunkiem, żebyśmy mogli spełnić te wymagania formalne. To wszystko nas przybliża do tego naszego celu, który mamy od wielu lat, żebyśmy mogli jednak do Stanów Zjednoczonych jechać bez wizy. Czyli generalnie podsumowując, była to historyczna decyzja, gdzie zapadły historyczne decyzje, deklaracje polityczne i sądzę, że też Unia Europejska też na tym skorzysta, przynajmniej jeżeli chodzi o poczucie bezpieczeństwa Europejczyków.
Jan Andrykiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Chciałoby się powiedzieć, znaj proporcje, mocią panie, ja przepraszam panią wojewodę, bo stosunki polsko-amerykańskie są dobre od 200 lat przeszło. Gdy mnie pytano, co jest ważne w tych stosunkach, to ja mówiłem o wymianie gospodarczej, a szczególnie o polskim eksporcie do Stanów Zjednoczonych. A żebyśmy tą wymianę handlową, te zakupy wspaniałych myśliwców, ja też podziwiam F-35, to jest naprawdę wspaniała broń, no trochę za mało. Turcja chciała kupić 100 sztuk, nam by się przydało też co najmniej tyle, ale to jest bardzo olbrzymi wysiłek dla państwa polskiego. Bardzo to doceniam, że Stany Zjednoczone niejako już się zgodziły na to, by sprzedać te myśliwce Polsce. Polsce, ale pamiętajmy, że w Niemczech nie tak dawno było jeszcze 200 tysięcy wojsk amerykańskich, teraz podobno jest dokładnie 52 tysiące, a my mamy się cieszyć, że tutaj podobno około 1000 żołnierzy dodatkowo się zwiększy. To jest dla działań militarnych w ogóle niezauważalne. Rosjanie podobno na naszych granicach wschodnich mają około 300 tysięcy żołnierzy gotowych do walki, i ażeby to zrównoważyć, to nam potrzebne są co najmniej 3 dywizje amerykańskie, i to zlokalizowane w bliskim teatrze działań wojennych. Wtedy bym się absolutnie cieszył, a jeśli Amerykanie jeszcze by się zgodzili kupić polskie jabłka, to bym się bardzo cieszył. Natomiast wizyta przebiegła bardzo elegancko. Gdybym był prezydentem Stanów Zjednoczonych, też bym przyjmował każdego, kto przynosi mi 5 miliardów dolarów czystej gotówki, nie wymagając ze swej strony, żeby cokolwiek, nawet te jabłka nasze kupić, to już byłoby coś, żeby chociaż ze 2 miliardy eksportu polskiego do Stanów Zjednoczonych równoważyło tą wymianę. I tu możecie państwo zwalić na opozycję, że opozycja skromnie mówi, żeby Stany Zjednoczone też kupowały polskie towary, żeby w wymianie handlowej to bilansować. Ja już nie mówię o tych inwestycjach nowoczesnej technologii amerykańskiej w Polsce, one są bardzo potrzebne. Amerykanie rzeczywiście mają tak zaawansowane technologie. Polska przedwojenna, proszę państwa, nie kupowała żadnego uzbrojenia, jeśli za tym nie szła licencja na produkcję. I dzięki temu wystawiliśmy milionową armię, która była doskonale wyposażona. I gdyby nie 17 września, to być może ten teatr wojenny, oczywiście nie postawa zachodnich sojuszników, bo papier wytrzyma wszystko, a w rzeczywistości, gdy dojdzie do sytuacji trudnej, to wtedy mówimy sprawdzam. Ja przepraszam, tak pesymistycznie, bo w telewizji szczególnie bardzo mi się podobała, szczególnie pani prezydent nasza.
A to już przed programem tutaj panie zgromadzone.
To dobrze, że nasza, to dobrze. Pięknie wyglądała, to prawda.
Kolejna wypowiedź Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
No cóż, przyznam, że pod wszystkim, co powiedział pan Andrykiewicz, podpisuje się. Bo rzeczywiście pełny entuzjazm po stronie organizatorów tej wizyty. Fajnie, że utrzymujemy kontakty, ale tak jak zostało powiedziane, to nie jest nic nowego. One trwają, te relacje, od kilkuset lat. I rzeczywiście każda wizyta powinna przekładać się na interes obu stron. Po naszej stronie interes jest naszego bezpieczeństwa i niewiele ono tutaj się wzmocni, bo to jest mowa rzeczywiście o 1000 żołnierzy więcej w stosunku do zestawienia tego, co mamy po stronie granicy wschodniej. To jest nic. Jeżeli chodzi o interes, jaki zrobiły Stany Zjednoczone przy okazji tej wizyty, to też mowa była o konkretnej kwocie, która zostanie po stronie amerykańskiej. To, że kupujemy 35 samolotów, 32, no jeszcze mniej. Nie kupujemy też licencji, nie ma offsetu tak zwanego. Także no, spokojnie z tymi emocjami, poprawność stosunków należy utrzymywać, ale myślę, że w życiu sprawdza się taka zasada, że jeżeli jesteśmy w nagłej potrzebie, to najczęściej biegniemy do najbliższego sąsiada, a niestety tutaj jakby troszeczkę pomijamy to bezpośrednie sąsiedztwo krajów Unii Europejskiej, a szukamy bardzo dużego wsparcia za Atlantykiem. No to nie jest całkowicie satysfakcjonujące i rzeczywiście nie zadbaliśmy o interes czysto ekonomiczny, bo dzisiaj, szanowni państwo, nie sztuka kupić, dzisiaj sztuką jest sprzedać, a my też mamy co sprzedać po drugiej stronie i tutaj zainteresowania nie ma. Co do wspomnianego tutaj nawijania przysłowiowego makaronu na uszy o tych wizach, które być może będą w najbliższym czasie, to tak jak już pan redaktor wspomniał, to nie jest decyzja należąca do prezydenta, do Donalda Trumpa. Natomiast śmiesznie zabrzmiało przynajmniej dla mnie, kiedy podczas konferencji jeden z dziennikarzy zapytał, sugerując jakby, czy nie będzie możliwość ogłoszenia tej dobrej informacji dla Polaków przy okazji wrześniowej wizyty prezydenta Trumpa w Polsce. Pan prezydent dla mnie w moim odbiorze jakby troszeczkę zironizował, mówiąc, to jest świetny pomysł do rozważenia. A zatem tak poważnego rozważania nie ma, skoro rzucony pomysł jest świetnym, wobec tego pomysłu na to nie ma. Utrzymujmy jak najlepsze relacje z wszystkimi, bo to jest bardzo ważne. Ale pamiętajmy o tym, że bezpośrednio sąsiedztwo jest bardzo istotne. Wzmacnianie naszego potencjału militarnego tak, ale no, mierzmy to miarą taką adekwatną do tego wzmocnienia. Bo ani personalnie, ani też zakup tych 32, jak pani senator wspomniała, samolotów, to jeszcze nie jest aż taka okazja do takiego rozentuzjazmowania.
I kolejna wypowiedź, Artur Gross, Kukiz 15. Kto według pana zrobił lepszy interes, Polacy czy Amerykanie?
Panie redaktorze, oczywiście, że Amerykanie. Najwięcej na tym skorzystał Donald Trump i Stany Zjednoczone. Moja przedmówczyni, szanowna pani z Porozumienia, powiedziała, że to był historyczna wizyta. Otóż moim zdaniem to ona była histeryczna, nie historyczna. Otóż za wszelką cenę Andrzej Duda chciał się przypodobać Amerykanom. Otóż Amerykanie skorzystali najbardziej, ponieważ pozbyli się 32, choć jeszcze nie do końca sfinalizowanej transakcji, ale pozbyli się 32 samolotów, które w deficycie zostały im po decyzji związanej z Turcją. Sam Trump zresztą dosyć ironicznie na konferencji prasowej powiedział, no ale gospodarczo to wy się chyba macie bardzo dobrze, skoro przewozicie tutaj do nas miliardy. Szkoda, że nie wie, jakim kosztem nasz budżet pnie się na takie wydatki albo pęka w szwach. No ale to już nie jego sprawa, prawdopodobnie doradcy jego o tym nie wspominali. Moim zdaniem Andrzej Duda, pokazywany zresztą przez zachodnie dzienniki, przynajmniej The Washington Post, który mówi, że przyjechał prezydent nacjonalista, był wykorzystany przez Donalda Trumpa, aby ten mógł pogrozić palcem po raz kolejny Niemcom. Otóż ewidentnie te 1000 żołnierzy, które chce przerzucić z kontyngentu niemieckiego na naszą stronę, przypomnijmy, bo tu pan poseł z PSL-u powiedział, że to jest 52 tysiące, tam jest 35 tysięcy żołnierzy i 15 chyba tysięcy ludzi, którzy pracują na tak zwanym zapleczu. Miał być fort u nas, prawdopodobnie jest mały biwak żołnierzy nie amerykańskich. I tak to wygląda, taka polityka. Przede wszystkim to, co mi się wizerunkowo nie podobało, jeśli chodzi o wystąpienie Andrzeja Dudy, to znowu to, że pojechał skarżyć się na nasze sądownictwo, na nasz wymiar sądowy, mówiąc w zasadzie oszczerstwa. Znaczy jego twierdzenie to jest prawda, moim zdaniem to nie ma nic wspólnego z prawdą. Rozumiem, że ksiądz Tischner już stwierdził, jakie są prawdy, ja nie będę ich cytował.
Pozwoli pan, że o tym wątku porozmawiamy później, w dalszej części rozmowy.
Dobrze, to chciałbym jeszcze reasumując powiedzieć to, że trochę za bardzo kokieterii względem prezydenta Stanów Zjednoczonych, dużej kokieterii. Piękne odśpiewane 100 lat, tylko szkoda, że my wciąż, nasi rodacy muszą stać w ambasadzie przy pięknej, gigantycznej kolejce po to, żeby móc pojechać zobaczyć misia Jogi w parku Yellowstone i udowadniać, że mamy na tyle dużo pieniędzy, żeby nie stać na zmywaku i nie sprzątać w amerykańskich knajpach. Słaby, bardzo słaby wizerunkowy wypad. Mówiąc kolokwialnie, nic tak naprawdę nie ugraliśmy, wydaliśmy trochę pieniędzy, bezsensownych moim zdaniem i tyle.
I kolejna wypowiedź, efekty wizyty polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych, poseł Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość.
Słucham tych wypowiedzi i mówię, no niestety drobnomieszczaństwo z nas wychodzi. Nie patrzymy perspektywicznie, nie patrzymy realnie na potrzeby Polski jako państwa w środkowej Europie. Jakich mamy sąsiadów? No widzimy po stronie prawej, po stronie lewej, czyli wschodnia granica zachodnia, kto jest nam bardziej przyjazny. Ale tak naprawdę to potencjał obronny Unii Europejskiej maleje z roku na rok. I to jest powód dla dla którego szukamy silnego sojusznika gdzie indziej. Zawsze mieliśmy dobre stosunki z państwem amerykańskim, ze Stanami Zjednoczonymi. Zawsze ta współpraca była na dobrych, oparta na dobrych relacjach. Nie wspomnę tutaj prezydenta Reagana, który nam przyniósł odnowę polityczną w środkowej Europie, dzięki któremu też mogła Solidarność się rozwijać. Ale patrząc na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, jak nie dba o sprawy obronne, jak się poddaje dyktatom silnego sąsiada po naszej stronie wschodniej, tak to wygląda niestety. Sami państwo tu mówiliście o silnych pozycjach państwa rosyjskiego po naszej stronie. Nie wspomnę Kaliningrad, tam jest chyba ten największy w tej chwili, największe zgromadzenie. A zatem my musimy szukać oparcia tam, gdzie nas chcą, tam, gdzie z nami chcą współpracować. I potencjał obronny Polski w tej chwili wzmacniamy w sposób zdecydowany, myśląc o przyszłości, bo nie wygląda to bardzo optymistycznie, wcale nie wygląda optymistycznie współpraca ze wschodnim sąsiadem, dlatego też szukamy współpracy gdzie indziej. Ja bym tutaj powiedziała dużo na temat dywersyfikacji gazu, dostaw gazu, dlatego że to jest moment, to też jest płaszczyzna bezpieczeństwa dla państwa. I to zwiększenie dostaw przy okazji tej wizyty, obietnica, bo my mówimy o pewnych założeniach, a nie decyzjach wprost, o zakupie to oczywiście samolotów, tak? O pewnych przesunięciach żołnierzy i pewnym posterunku specjalnym na wschodniej granicy Polski, którą będzie zabezpieczać będą Stany Zjednoczone. To są rzeczy ważne, ale dla nas ważna jest energia i także to memorandum o współpracy w dziedzinie energii jądrowej na zasadach pokojowych czy wykorzystywanych dla celów pokojowych, to jest także ważny element na tematu bezpieczeństwa energetycznego. Dla mnie także ważna była wizyta ministra zdrowia, bo mamy problem onkologii w Polsce i mamy problem leczenia chorób onkologicznych i przetransformowanie czy przeniesienie pewnych szybkich takich terapii i skutecznych onkologicznych jest bardzo nam potrzebne, a więc ta współpraca została zapowiedziana. Będziemy z tego korzystać. Wszystkie inne wizy za 90 dni. No to jest dobre, ponieważ nigdy dotychczas aż tak wprost nie było powiedziane, że mamy krótki termin na to, że możemy otrzymać. Czy to będą ilości tych wiz z roku na rok? Prawdopodobnie tak, że to nie będzie od drogi otwartej wprost, ale jednak i nasi młodzi ludzie pojadą się szkolić, pojadą zdobywać doświadczenie. Mam nadzieję, że będą wracać.
Pani czy ja mogę jednym słowem się odnieść? Jeszcze, dobrze? Tak.
Ale również. Bardzo krótko i przechodzimy do mnie. Ja
pan Artur i ja je prosiłabym też, proszę.
To nie, ja w takim razie oddaję głos kobiecie i gdybym mógł jeszcze za chwilę ad vocem.
Jeżeli chodzi o przeniesienie technologii leczenia chorób nowotworowych, to pani radna wie bardzo dobrze, że bez zwiększenia nakładów na służbę zdrowia jest to praktycznie niemożliwe wdrożenie, więc nie obiecujmy rzeczy niemożliwych, nie utrwalajmy tego, że wizy będą, bo to nie od Donalda Trumpa zależy, już tutaj trzykrotnie zostało powiedziane. I pani radna, ostatnie zdanie. Ja już słyszałam
wiele. Jestem
posłem
w tym momencie, przypomina.
Pani poseł, jeszcze się nie przyzwyczaiłam, jest pani od kilku dni. Dziękuję. Gratuluję serdecznie i będę się tak do pani zwracać. Więc pani poseł, jeżeli można, to do słów, które wypowiada pani poseł, no to chciałabym się właśnie odnieść. Nie można już nas dzielić na mieszczańskie społeczeństwo i to jakie, teraz pytanie to inne. Przestańmy dzielić Polaków, uszanujmy odmienność zdania i stanowisk, bo na tym polega demokracja. A nie na obrażaniu. Naprawdę, wyhamujmy słowa.
To jeszcze ad vocem a propos tego, co pani poseł powiedziała w kwestii, bardzo krótko, obronności i osłabiania NATO. No nie kto inny, tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo mocno legitymując poczynania Trumpa, który ewidentnie jest w konflikcie z Angelą Merkel, sugerując, że 1,2% PKB to jest za mało na obronność, który krytykuje Angelę Merkel za Nord Stream 2, ale nie ze względów bezpieczeństwa gazowego, tylko ze względów tego, że nie wpływają kolejne miliardy, a przecież jego kraj od 70 lat bronił bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec. Więc nie mówmy o tym, że ktoś osłabia, tylko popatrzmy na siebie, popatrzmy na naszą rolę w legitymizowaniu działań politycznych Donalda Trumpa, który nie robi tych rzeczy bezinteresownie. Tam się liczy pieniądz. Ja pani powiem, pani poseł, amerykańskie gazety i amerykańska prasa mówi o tym, że tam, gdzie jest biznes amerykański, tam jest bezpieczeństwo, tam nie muszą stacjonować wojska.
Króciutko bym powiedziała, wojna druga światowa była wygrana przez pomoc Amerykanów.
Może pozwolić, ja też chociaż z dwa słowa dam radę powiedzieć.
Cieszę się,
że udało mi się do mikrofonu dotrzeć i adrem. Myślę, że zawsze wizyta u przywódcy największego, najpotężniejszego państwa jest wydarzeniem znaczącym. Ale jak tutaj padło, historyczna wizyta, no ja tutaj jakiejś wielkiej historii nie potrafię się dopatrzeć, a chyba najlepsze podsumowanie tej wizyty wygłosił sam prezydent Trump, który stwierdził, że Ameryka zrobiła świetny deal.
No więc o tym właśnie mówiłem, że musicie mieć dużo pieniędzy.
Ale chwileczkę, ja jeszcze nie skończyłem. No może jednak pozwolicie mi tyle samo czasu zająć, co każdy już tu zdążył zająć. Teraz do rzeczy. Kupno F-35, oczywiście to jest rzecz znacząca, chociaż czytam wiele komentarzy na ten temat. Specjaliści wojskowi mówią o tym, że poza tym, że jedna sztuka kosztuje pewnie w tej chwili nieco ponad 80 milionów dolarów, to potrzebne jest całe potężne zaplecze, które będzie kosztowało kolejne miliardy dolarów. To nie są samoloty, myśliwce, które po to wzbijają się w powietrze, żeby tam sobie postrzelać z kimś, tylko to jest bardzo zaawansowana technologia, która bez oprzyrządowania, które dopiero musi być zbudowane, do niczego nie służy. To nie są zwykłe,
kupiliśmy proste... pakiet logistyczny.
To nie są zwykłe, proste myśliwce. Jeżeli chodzi o zwiększenie o 1000 liczby żołnierzy amerykańskich, okej, tylko umówmy się, no dziś jest 4000, będzie 5000, fajnie. Nie tak się buduje bezpieczeństwo. Oczywiście fajnie, że ci żołnierze tu będą, ale podstawą tegoż bezpieczeństwa to jest jednak NATO i to, że my się dozbroimy. Przy tej okazji pytam się, gdzie jest offset? Przy okazji odrzucenia przetargu na Caracale, jednym z... mówiono, krótko mówiąc, że za mały jest offset. Gdzie jest tu offset? Gdzie jest tu offset? Nic o tym nie wiemy. I ostatnia tylko rzecz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. Okej. Kupujemy zwiększoną ilość gazu, bo wcześniejsze kontrakty były już zawarte. Moje pytanie tylko brzmi tak. Podobno jest to gaz drogi. O 20% tak doczytałem się, niż do tej pory płaciliśmy. Więc też cieszmy się i ja tutaj nie próbuję krytykować wszystkiego, ale zauważmy, bardzo, ale to bardzo drogo będzie nas to wszystko kosztowało. Pytanie, czy tak wielką cenę trzeba zapłacić za przyjaźń?
Pozostańmy jeszcze przy...
Pieniądze będą.
Pozostańmy jeszcze...
Oni się nie rodzą na polu, pani poseł, więc...
Tak. Znaczy, mam wrażenie, że państwo po prostu będzie się do końca państwo, życia jeden dzień dłużej wydawać pieniądze.
Pozostańmy jeszcze przy tej wizycie, bo chciałbym państwa uwagę zwrócić na wypowiedziane słowo przez prezydenta Donalda Trumpa. Zacytuję. Nie martwię się o stan demokracji w Polsce. Znam Polaków i ich liderów i Polska... radzi sobie doskonale i tak będzie też i w przyszłości. Tyle prezydent Donald Trump. No, zakładam, że takie słowa wypowiedziane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, największego mocarstwa na świecie, słyszane są wszędzie. Zatem od 2-3 lat też, jak państwo doskonale wiecie, w Polsce opozycja, w Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim, niektórzy politycy mówią właśnie o zagrożonej demokracji w naszym kraju. Zatem jak te słowa według państwa, słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych wpisują się w narrację, że w Polsce jest zagrożona demokracja? Teraz od Nowoczesnej zacznę, Aleksandra Mroz.
No, nie ulega wątpliwości, że pan prezydent Donald Trump jest oddalony od realiów naszego kraju, o całą szerokość Atlantyku w tym miejscu i w związku z tym tak naprawdę myślę, że nie wie, jak wygląda sytuacja, a ponadto chyba niewiele czasu temu poświęca, bo wiedza i tam powinna dotrzeć. Ja uważam, że demokracja jest w tym momencie, panie redaktorze, zagrożona i dostęp do mediów, możliwości wywierania nie tyle presji, co prezentowania swego stanowiska jest tutaj na przykład w radiu Zielona Góra, Radiu Zachód, jest bardzo widoczna. Otóż powiem przykład z tego tygodnia, tej soboty. Okazuje się, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość jest tutaj zapraszane, to i te frakcje Prawa i Sprawiedliwości, o jak właśnie Porozumienie, bo nie wiemy, jak jest Solidarną Polską.
My nie jesteśmy
tutaj na
frakcją,
terenie województwa,
tylko my
partią.
Współpracujemy.
Współpracujecie państwo, więc ja pytam teraz media, właśnie taki przykład tej demokracji. To dlaczego? Na skutek połączenia klubów i ucina się możliwość prezentowania stanowiska Nowoczesnej. Nowoczesna jako partia istnieje, jeszcze nie złożyła, nie zamknęła swoich struktur. A zatem to jest taki konkretny przykład tego, czy mamy demokrację, czy demokracji nie
pani
mamy.
Pragnę zwrócić pani uwagę, że jest pani w studio jako przedstawicielka Nowoczesnej.
Panie redaktorze, i bardzo panu dziękuję, ale już moja koleżanka w programie Polityczne Podsumowanie Tygodnia nie mogła być. W związku z tym pokazuję przykład tej demokracji trochę ręcznie sterowanej, z której się nie zgadzam, bo tak to wygląda. Jeżeli chodzi o demokrację w naszym kraju, to demokracja to jest praworządność, która jest łamana ewidentnie. Demokracja to wolne sądy i wiemy, że tutaj ocena dwóch stron politycznych jest zupełnie inna, a zatem stanowisko pana prezydenta Trumpa, który na odległość mówi, że nic nie widzi, co się dzieje, no to już po prostu brak tej możliwości czy chęci rzeczywiście
kolejna,
zobaczenia, a zabieranie głosu, które ma co wyciszyć.
Bardzo dziękuję. Musiałem skrócić pani wypowiedź, bo jeszcze jest kilku pani przedmówców, a także tutaj w programie. Helena Hatka, teraz Porozumienie.
No, ten sygnał polityczny, który na cały świat dał pan prezydent Trump, mówiąc to, o czym my jesteśmy przekonani, że Polska jest krajem demokratycznym, czego nawet dzisiaj mamy dowód w postaci wolności wypowiedzi mojej poprzedniczki, to jest po prostu bardzo taki sygnał politycznie ważny dla nas, dlatego że próbuje się wszystkim wmawiać, że w Polsce nie ma demokracji. A w Polsce jest demokracja, w Polsce każdy w sposób wolny może się wypowiadać i ogromnie, ogromnie się cieszymy, że taki autorytet jak prezydent Stanów Zjednoczonych publicznie w czasie oficjalnego spotkania na konferencji prasowej takie stanowisko zwerbalizował, a on się nie wzięło z jego osobistego przekonania. Być może pewnie ma takie przekonanie, tylko wcześniej służby sprawdziły Stanów Zjednoczonych, jak w Polsce wygląda sytuacja, bo to był za poważny sygnał polityczny.
Jan Andrykiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Myślę, że prezydent Stanów Zjednoczonych może się niczym nie przejmować. Także sytuacją w Korei Północnej czy w paru innych państwach i może wypowiadać zdania, które niekoniecznie muszą być zgodne z rzeczywistością, bo to jest prezydent najpotężniejszego państwa w świecie. Natomiast my musimy się troszczyć o naszą demokrację. Problemy z demokracją nie tylko ma Polska. Spójrzmy, to się dzieje we Włoszech, także we Francji, demonstracje. Kontrdemonstracje. To jest wielka troska narodów europejskich, żeby ta demokracja się rozwijała, żebyśmy się wzajemnie szanowali, żebyśmy budowali demokrację, szczególnie w tych państwach, które przedtem były poddane reżimom totalitarnym, żebyśmy nigdy nie wrócili do tych cieni totalitaryzmu.
A czy ja mogę przypomnieć, że wolność zgromadzeń i demonstrowania to jest przejaw demokracji, bo tej bezpośredniej demokracji, kiedy ludzie na ulicy mówią, my mamy inne poglądy. To jest dowód na demokrację,
tak,
proszę
jeśli
państwa.
To jest pokojowa demonstracja, to jak najbardziej, ale jeśli ci panowie rzucają koktajlami Mołotowa...
Ale chyba nie w Polsce.
No nie w Polsce, we Francji na przykład, czy w innych państwach. To jest problem ogólnoświatowy w tej chwili, że część społeczeństwa uważa, że system demokratyczny nie odpowiada im, że oni są za innymi rozwiązaniami. Pani Le Pen czy politycy włoscy uważają, że Unia Europejska, że te rozwiązania dotychczas funkcjonujące powinny ulec zmianie i mam nadzieję, że tak nie jest, ale to wygląda, że im odpowiada bardziej system władzy rosyjskiej.
Elżbieta Płonka, proszę.
Chciałbym powiedzieć, że demokracja to jest właśnie to, że każdy obywatel ma prawo i powinien mieć też obowiązek wypowiadania się w sprawach publicznych. Po to są wybory. I jeżeli coś nie odpowiada większości, bo tu decyduje większość, prawda? Większość obywateli decyduje, bo nie wszyscy. Nigdy tak nie było, że wszyscy decydują tak samo. Ale większość wybiera. I są okresy, kiedy wybiera w jedną stronę, wybiera w drugą stronę. To jest prawo demokratyczne. Ja uważam, że w Polsce naprawdę jest absolutnie zachowane prawo demokracji. To potwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych. Natomiast, że reformy sądownictwa nadal trzeba prowadzić, jestem święcie o tym przekonana, bo dotyka ten problem życia codziennego ludzi, którzy mi o tym opowiadają. No więc jeżeli tak to wygląda, że ludzie mają problemy, to też musimy tego słuchać, a nie uważać, że się łamie w jakieś prawa sądownictwa. Sądownictwo w tej chwili się opiera, ponieważ przez wiele lat nie było tam żadnych zmian i stało się pewną elitą, która uważa, że nie należy ich dotykać i oni mają prawo decydować o
efektów
losach
reformy
ludzi.
Sądownictwa przeciętny Polak nie dostrzega pozytywnie.
Oczywiście,
niestety, sprawy się wydłużyły, koszty wzrosły. Absolutnie.
Kolejna wypowiedź, Artur Groc, Kukiz 15.
No szanowni państwo, pani poseł, mówię do pani poseł z Prawa i Sprawiedliwości, proszę sobie przypomnieć, jaka była wasza reakcja w momencie, kiedy europosłowie Platformy Obywatelskiej w budynkach Parlamentu Europejskiego uskarżali się na to, co robicie z sądami. Otóż twierdziliście, że są zdrajcami, że pomawiają wasz kraj na arenie politycznej. Co zrobił Andrzej Duda w Białym Domu?
Bo tego się nie
co
robi
zrobił
poza
Andrzej
krajem.
Duda? Proszę pani, co zrobił Andrzej Duda? Otóż powiedział, że w Sądzie Najwyższym są kryminaliści, ubecy i tak dalej. Tego się, proszę pani, nie robi. Ten człowiek na tak wysokim stanowisku popełnił cholerny blamasz. Przepraszam za to słowo, ale jestem podirytowany. I wie pani, inaczej tego...
A jeżeli
inaczej
jest to
tego,
prawda?
Inaczej, jaka prawda? Jaka prawda, proszę pani? Czy to jest tak gówno prawda od księdza Tischnera?
Nie. Jeśli apeluję rzeczywiście jest to prawda...
Proszę pani, uważam, że... Bo my mówimy tutaj o demokracji. Ja oczywiście czuję się wolnym człowiekiem w wolnej Polsce.
Prawo wypowiedzi prezydenta, pierwszego obywatela Rzeczypospolitej, o tym, co w kraju się dzieje, no jest jego prawem.
Skonfrontujemy się po
audycji.
Dwóch może ludzi, dwóch posłów Sądu Najwyższego ma przeszłość...
Czy pan nie słyszy?
Halo, tak?
Czy pan mnie słyszy? Apeluję o dobór słów właściwy i pewną...
Dobrze, to słowo, które użyłem, było cytatem z księdza Tischnera, adekwatnym do sytuacji. Jeszcze raz powtarzam, czuję się wolnym człowiekiem, w wolnym kraju. My nie mówimy teraz o zagrożeniu demokracji, bezpośrednim zagrożeniu demokracji, o zagrożeniu sądownictwa i tego, po co zrobiliście państwo reformę prokuratury i sądownictwa. Otóż dzisiaj w sądzie giną dwa dowody, są zniszczone dwie płyty z nagraniami Beaty Szydło, obciążające Beatę Szydło. I po to była wam potrzebna prokuratura. Była potrzebna po to, żeby dzisiaj uciszyć Falentę, bo tak naprawdę nic z tym nie rozbicie. Pierwszy człowiek Rzeczpospolitej, Andrzej Duda, jest szantażowany, wręcz wprost szantażowany, a wy dzisiaj z ust Świączkowskiego. Otóż to bardzo przepraszam. przepraszam pana prokuratora, jeżeli pomyliłem jego nazwisko, słyszę, że żadnego zagrożenia nie ma, że Falenta jest, mówiąc wprost, człowiekiem niezrównoważonym, czyli idiotą, który powinien poddać się leczeniu psychiatrycznemu. Dlaczego w momencie, kiedy skorzystaliście z taśm nagrywanych przez Falentę, uważaliście go jednak za bohatera i chcieliście mu wieszać na piersi ordery? No to jest ta wasza hipokryzja i do tego właśnie był potrzebny wam prokurator generalny, prokuratura i, jak widać, coraz częściej sądy.
Króciutko.
Króciutko
adwokat Elżbieta Płonka i później Mirosław Sikiewicz.
Chciałam powiedzieć, że gdyby pan oglądał Twitter, to by pan zobaczył groźne wypowiedzi pewnej posłanki aktualnej Platformy Obywatelskiej. Kogo ma się bać ludzie z Prawa i Sprawiedliwości za swoje poglądy, za to, że mają takie podejście do rzeczywistości, że domagają się sprawiedliwości. Gdyby pan oglądał Twitter, to by pan wiedział, jakie tam są groźby. Natomiast my mówimy, że demokracji w Polsce nie ma. Proszę bardzo, są takie wystąpienia, choć ja uważam, że powinna być tym prokuratorem.
Czy powinien się tym zająć Ziobro? Rozumiem za te wpisy, które widzi pani. No sama pani potwierdza właśnie, że po to potrzebna była wam reforma prokuratury.
Teraz głos ma Mirosław Marcinkiewicz.
Ja przypominam sobie taki obrazek z konferencji prasowej pana prezydenta Trumpa i pana prezydenta Dudy, kiedy na pytanie o demokrację w Polsce pan prezydent Trump po prostu wskazał ręką na prezydenta Dudę, dzięki czemu właśnie przedstawił swoją historię sądownictwa w Polsce, które to wystąpienie było haniebne. Mówienie o tym, że dziś w Sądzie Najwyższym są postkomuniści, to jest w ogóle jakąś aberracją. Ja się odwołam tylko, tu zgadzając się z tutaj przedmówcami, demokracja, no tak, jeszcze w Polsce jest, ale większość, która w tej chwili rządzi, po to w państwie jest konstytucja, po to jest, to jest pewien drogowskaz, który musi być przestrzegany. Jeżeli on nie jest przestrzegany, jeżeli jest obchodzony, to niestety, ale nie jest wtedy dobrze. Trójpodział władzy polega na tym, że władza sądownicza to nie może być podległość, tylko musi być osobną władzą. Niech sobie będzie osobna, ale my ją będziemy
sterować. Czy to jest dziedziczność
w osobnej władzy pękają płyty, które czasami wytrzymują po 50 lat. Tylko, bardzo ciekawe zjawisko.
Jeszcze tylko skończę może.
Przepraszam.
Jak mówimy równocześnie, to nie jesteśmy słyszani przez słuchaczy.
Potwierdzam, także Mirosław Marcinkiewicz teraz.
Już dosłownie kończę. Więc przestrzegajmy tych pewnych zasad i rządzący mogą robić wszystko w ramach właśnie tego, co jest możliwe. Jeżeli z kolei konstytucja jest łamana, jeżeli obserwujemy takie rzeczy, to niestety, czy stety, ale od tego jest opozycja, żeby głośno o tym mówić. I ostatnia tylko rzecz. Co zostało zreformowane w sądach? Poza wymianą prezesów, poza wymianą w Krajowej Radzie Sądownictwa, w Sądzie Najwyższym, co w procedurze? Ile dla mnie obywatela, który musi czasem być w sądzie, co się zmieniło? Co jest prościej, co jest szybciej, co jest sprawiedliwiej?
Ostatnie zmiany ustawowe.
Czy ja mogę jeszcze, przepraszam, adwocem?
Mają poprawić tę sytuację.
Czy ja mogę jeszcze odwrócić?
Momencik, za chwilę oddam panu głos. Helena Hatka teraz, porozumienie.
Ja słucham tej dyskusji i muszę powiedzieć, że te skrajne sądy w sprawie demokracji w Polsce pokazują, jak nastąpiła polaryzacja oceny sytuacji naszego kraju. A przecież Polacy widzą, że jesteśmy krajem, który jest krajem bezpiecznym, który jest członkiem Unii Europejskiej, który krajem, gdzie zwiększa się zasobność portfeli obywateli naszego kraju, krajem, którego prezydent podpisał w ubiegłym tygodniu, bardzo ważne dla przyszłości, bezpieczeństwa, przyszłości Polski porozumienie. I ja myślę, że powinniśmy myśleć o przyszłości. Powinniśmy myśleć o tym, jak cieszyć się tym dorobkiem tych 15 lat, jak jesteśmy w Unii Europejskiej. Co zmienić, bo wymaga to zmiany. Nawet dzisiaj Lubuszanie świętują, bo mamy święto województwa lubuskiego i też podsumowanie 15 lat bycia Polski w Unii Europejskiej. I sądzę, że powinniśmy bardziej skoncentrować się na rozwiązywaniu bieżących problemów, pomocy Polakom, na przyszłości naszych dzieci i naprawdę przestać tak zaogniać konflikty w sprawach, które stopniowo się poprawiają. Ja naprawdę mam taki apel do polityków. Już nie kłóćmy się tak bardzo, tylko skoncentrujmy się na rozwiązywaniu ważnych spraw. Jeżeli w sądownictwie są sprawy proceduralne, które utrudniają nam wszystkim życie, to trzeba szybko to poprawić. Jeżeli są ludzie, którzy mają trudną sytuację finansową, to trzeba znaleźć pieniądze dla nich. I tak mogę mnożyć sprawy, które są przed nami.
Ale przecież wiadomo, szanowna pani, że te zmiany nie były potrzebne do tego, żeby, tak jak tutaj wcześniej kolega wspomniał, ułatwić życie tym najdrobniejszym, tym najmniejszym, czyli nam, zwykłym obywatelom. Chodziło o pewne narzędzia w rękach sprawowania przez was władzy.
Ja nie śmiałabym takie radykalne, proszę pani, pana,
a ja śmieję i może dlatego jestem bardziej słyszalny i kontrowersyjny. Proszę mi powiedzieć tylko jedną rzecz. Pytam się do pani poseł. Pani poseł, czy pani uważa, że wpis pani posłanki z Platformy na Twitterze zasługuje na to, żeby pan prokurator Ziobro pochylił się nad tym? Proszę mi odpowiedzieć tak lub nie.
Proszę pana, są takie sygnały, znaki na szyi. Moim zdaniem tak.
W telewizji publicznej...
To proszę zgłosić to do prokuratury. Ja sprawdzę, czy pani... Nie ma czegoś takiego jak telewizja publiczna. Jest telewizja popisowska. Jacek Kurski jest zwykłym politykiem, który rządzi telewizją niepubliczną.
Lubuskie Forum. Jeszcze jest tylko... Jestem państwu i słuchaczom winny wyjaśnienia. Otóż w Radiu Zielona Góra przyjęto formułę, że kluby, partie tworzące wspólne kluby parlamentarne będą reprezentowane przez jednego przedstawiciela, stąd nie było w programie Nowoczesnej.
Ale kto to podejmuje jednogłośnie takie decyzje? Czyje to są decyzje, panie redaktorze?
Porozumienie. Proszę nie pytać mnie o takie rzeczy. Wyjaśnię pani, jakimi formułami się...
Może warto, żeby słuchacze się wypowiedzieli.
Dlatego ubolewam, że jak demokracja, to dostęp do słowa i do mikrofonu. Ale w tym przypadku został ograniczony. Nie ulega wątpliwości.
W tym przypadku w Radiu Zachód przyjęliśmy inną formułę. W Radiu Zielona Góra przyjęliśmy inną formułę.
I doceniam Radio Zachód. Ubolewam nad Radiem Zielona Góra.
Poseł Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Helena Chatka, Porozumienie.
Dziękuję, życzę miłego weekendu.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, pozdrawiam.
Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
Bardzo dziękuję.
Artur Grodz, Kukiz 15.
Dziękuję serdecznie, życzę wszystkim Lubuszanom miłych dni lubuskich.
Pięknie. Jan Andrykiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dołączam się do życzeń i serdecznie pozdrawiam.
Bogdan Sadowski, również dziękuję. Do usłyszenia.